Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15. Wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest dealer samochodów Peugeot, firma B&B. U nas znajdziesz pełną gamę samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych, oryginalne części i profesjonalny serwis. Oferujemy również usługi blacharskie i lakiernicze samochodów wszystkich marek. Firma B&B zaprasza do salonu i serwisu Peugeot w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 i serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33.
Reklama.
Osiemnasta 15 na zegarze, poniedziałkowe późne popołudnie, czyli magazyn żużlowy, także i w internecie na lk.pl.
Dobry wieczór, witam w kolejnym lutowym, poniedziałkowym magazynie żużlowym. No niestety ten magazyn żużlowy musimy rozpocząć od bardzo smutnej wiadomości. Dziś w Zielonej Górze zmarł w wieku 66 lat Jan Grabowski, były żużlowiec Falobazu, były trener żużlowców z Zielonej Góry. Pierwszy trener Piotra Protasiewicza, pan Jan Grabowski, był w swojej karierze również trenerem RKM-u Rybnik i drużyny z Ostrowa. Oby takich smutnych informacji do nas napływało jak najmniej. A leszczyńskie Byki zakończyły pewien etap przygotowań do nowego sezonu. Paweł Barszowski, trener tych zimowych przygotowań leszczyńskich Byków do sezonu. Obóz już za nami, czas na podsumowanie.
No tak, zgodnie z planem zrealizowaliśmy zgrupowanie w Sieradowie. Obóz przebiegł zgodnie z tym, co było przed obozem zaplanowane. Zawodnicy dosyć dobrze znieśli obciążenie. Ostatnie dni były już ciężkie, ale generalnie obóz można uznać za udany.
Gdzieś tam były takie mini testy, jak zawodnicy są przygotowani do sezonu, jak to wypadło?
Znaczy, to nie były mini testy, to było takie, powiedzmy, na pierwszego dnia zgrupowania. Chciałem sprawdzić szczególnie zawodników zagranicznych, jak oni wyglądają, żeby wiedzieć generalnie, w którym kierunku podczas zgrupowania iść, czy ewentualnie trzeba zwiększyć, powiedzmy, obciążenia dotyczące siły, czy bardziej wytrzymałościowe, czy zwinnościowe. To był taki, powiedzmy, dla mnie, jakby, powiedzmy, sprawdzian, który no, pomógł mi potem zaplanować już resztę dni zgrupowania.
Pytanie zasadnicze są z Peterem Kildemandem, no bo on po operacji, jak on się czuje, przynajmniej wtedy, kiedy byliśmy w Świeradowie, no, sprawiało wrażenie, że te ćwiczenia znosi właściwie bez specjalnego wysiłku.
Tak, z tego co zauważyłem, to jeśli chodzi o takie przygotowanie kondycyjne, to jest na bardzo wysokim poziomie. Jeśli chodzi o zwinność, to też nie odbiega w ogóle od zawodników krajowych. Wiadomo, ma trochę problem jeszcze po operacji, po zabiegu rekonstrukcji mięsadok krzyżowych, także trochę to kolano jeszcze musi oszczędzać, także pewnych ćwiczeń nie może wykonywać. W tej chwili jest właściwie dwa i pół miesiąca po zabiegu, także to ścięgno, czy to więzadło krzyżowe w tej chwili jakby się kształtuje od nowa, także pewne ćwiczenia musi wykonywać, pewnych ćwiczeń nie może oczywiście wykonywać, ale ogólnie na tą fazę z okresu przygotowawczego, no to wygląda bardzo dobrze.
Ale widać, że bardzo chce. Ambicji mu nie można odebrać.
No nie, no to raczej ambicji żadnemu z naszych chłopaków nie można odbierać, bo tak naprawdę no było parę takich zadań, które były generalnie zadaniem na ambicje, no i wszyscy wykazali się dosyć takim, powiedzmy, bardzo wysokim pod tym względem podejściem.
Taki bardzo intensywny obóz, bo do południa gdzieś na szlaku tym górskim zimowym, czy też narty biegowe, a po południu sala.
Takie były założenia, że do południa robimy zajęcia w terenie, czyli na przemian były to albo marszobiegi po górach, albo narty biegowe lub narty zjazdowe. Po południami dodatkowo zawodnicy wykonywali ćwiczenia na sali. Były to takie dosyć mocno obciążające obwody stacyjne, interwałowe, które już typowo miały, powiedzmy, symulować ten wysiłek, który czeka ich później podczas jazdy na motocyklu. No i były też oczywiście dni, które były troszeczkę luźniejsze, gdzie zawodnicy mieli czas na odnowę.
Samodzielnie przygotowuje się też Emil Sajfudinow. Jak on jest przygotowany do sezonu?
Podobnie jak nasi chłopacy, dosyć dobrze jest przygotowany, może troszeczkę, powiedzmy, w innym kierunku on idzie z treningiem, ponieważ on więcej czasu poświęca na jazdę na krosie już w tej chwili, ale generalnie no, przygotowany jest dobrze, jeśli chodzi o siłę czy zwinność, nie odbiega od naszych chłopak.
Oczywiście w tym ośrodku Interferie była też część odnowy biologicznej.
Tak, wykorzystywaliśmy tam szczególnie zabiegi wodne. Wiadomo, znajduje się tam cały kompleks spa. Zawodnicy korzystali m.in. z kąpieli perełkowej, z sauny, zarówno sauny fińskiej, jak i sauny parowej. I oczywiście w ramach relaksu pływali.
Co dalej? Przyjechaliśmy do Leszna. Jak teraz będą wyglądały zajęcia w oczekiwaniu oczywiście na pierwszy wyjazd na tor?
Teraz przez kolejne dwa tygodnie zawodnicy będą realizować tu jeszcze trening na sali plus zajęcia siłowe, które będą, jak gdyby powiedzmy, już teraz bardziej takie, będą zajęcia bardziej szybkościowe, interwałowe pod kątem już takiego typowego przygotowania do startów na torze. Po tych dwóch tygodniach w planie są wyjazdy już na cross i typowo zajęcia specjalistyczne z zawodnikami na torze.
Czyli co, kibice mogą być spokojni, jeżeli chodzi o stronę tych zimowych przygotowań leszczyńskich byków do sezonu?
Tak, no właściwie zimowe przygotowania kończą się już w tej chwili. Zaczyna się ten taki okres ukierunkowany, czyli właśnie jazda na motocyklach crossowych. Po powiedzmy dwóch, trzech tygodniach, w zależności od pogody, zawodnicy prawdopodobnie wjadą na tor i tam już będą, powiedzmy, przygotowywać się specjalistycznie do zawodów.
Tyle trener zimowych przygotowań leszczyńskich byków do sezonu, Paweł Barszowski. Jutro walentynki, no i jest coś dla wszystkich zakochanych fanów czarnego sportu. Ale o tym już Aneta Nowak, przedstawicielka FUG-u Unii Leszno. Przed nami walentynki i w sumie pierwszy chyba taki konkurs walentynkowo-żużlowy.
No myślę, że pierwsza taka forma zabawy, bo na kształt takich podchodów, jak kiedyś się bawiliśmy, troszeczkę zaczerpnęliśmy też pomysł z gry miejskiej, gdzie po prostu uczestnicy muszą no troszeczkę wyjść z domu, poruszać się. Ja rozumiem, że to jest w ciągu dnia, że to niektórzy ludzie są w pracy, niektórzy są w szkołach, ale no są takie, a nie inne godziny. Walentynki przypadają we wtorek, więc no tak musieliśmy zrobić. Ale myślę, że to jest bardzo fajny pod względem połączenia różnych miejsc, które uczestnicy muszą odwiedzić, bo muszą pojawić się w Teatrze Miejskim, w Miejskim Ośrodku Kultury, w Urzędzie Miasta, na lodowisku, no i w Radiu Elka. Zaliczając te wszystkie miejsca, każdy uczestnik, tak jak jest na naszym Facebooku napisane, musi zrobić zdjęcie pod szalikiem Unii Leszno i te wszystkie zdjęcia na mecie, czyli u nas w klubie na Strzeleckiej 7, pokazuje nam. Jeżeli uczestnicy mają te wszystkie 5 miejsc zaliczonych, no to wtedy losują jedną z 14 nagród, a z 14 dlatego symbolicznie, bo to 14 lutego.
Te zdjęcia oczywiście można robić telefonem komórkowym, można je w takiej formie przynieść na przykład do klubu.
Oczywiście jak najbardziej, bo oni pewnie będą biegać z telefonami i to od razu chcemy widzieć te zdjęcia, żeby od razu mogli wylosować te nagrody, bo tak jak jest też zaznaczone, zabawa trwa tylko i wyłącznie 14 lutego między godziną 9 a 16.
Te szaliki będą w jakichś widocznych miejscach, łatwo będzie je znaleźć?
Tak, oczywiście, już nie chcieliśmy utrudniać i jakby zabierać czasu na szukanie tych szalików, chociaż też pojawił się jakiś tam pomysł, ale to myślę, że to jeszcze wszystko przed nami. Od razu będą umieszczane gdzieś w widocznych miejscach przy wejściu do każdego z tych budynków.
Co z nagrodami? 14 nagród wspominałaś. Jakie to będą nagrody?
Między innymi będą to 2 karnety, oczywiście podwójne, i będzie masa też innych gadżetów związanych z naszym klubem.
Skąd pomysł właśnie na taki konkurs?
No, jakoś tak się zrodził i jak coś strzeli do głowy, no to rozwijamy to i lecimy z koksem.
Czyli ruszamy od godziny 9?
Od godziny 9 do 16 cały dzień się bawimy, czekamy w klubie oczywiście na wszystkich i później, no myślę, że też tu gdzieś rozmawialiśmy już i z teatrem, i z Mokiem, i z wami tutaj. Jeżeli jest możliwość, to róbcie zdjęcia, pokazujcie od razu na bieżąco, gdzie kto jest, bo to też fajnie, myślę, jakoś tak integruje te wszystkie miejsca w naszym mieście i to też o to chodzi, żeby nie cały czas siedzieć chyba w domu przy komputerze i no fajnie, że walentynki, dzień zakochanych, wiadomo, kwiatki, kolacje, ale też wyjdźmy z domu, pobawmy się i jakoś zintegrujmy, bo przecież miłość ma barwy biało-niebieskie.
Tu nie ma limitu wiekowego.
Nie, oczywiście, para jest w każdym wieku mile widziana, także no od najmłodszych, od nastolatków poprzez starszych ludzi, wszystkich zapraszamy, bo wiemy, że kibiców mamy w każdym wieku, więc myślę, że no pomysł chwycił, natomiast no wiem, że nie zadowolimy wszystkich, ale chcemy robić to typowo 14 lutego.
Zachęcamy oczywiście do wspólnej zabawy, a teraz zapraszam na spotkanie z naszym gościem. Były żużlowiec z leszczyńskich byków i bydgoskiej Polonii, między innymi Ryszard Buśkiewicz. Witamy serdecznie.
Witam Państwa serdecznie.
Panie Ryszardzie, no niestety nasze spotkanie musimy rozpocząć od smutnej wiadomości, która dotarła do nas dzisiaj z Zielonej Góry. Zmarł były żużlowiec Falubazu Zielona Góra, trener też tej drużyny, pierwszy trener Piotra Protasiewicza, również szkoleniowiec RKM-u Rybnik i drużyny z Ostrowa Jan Grabowski.
No właśnie, to jest smutna wiadomość, także składamy rodzinie najszczersze współczucia. No był to na pewno zawodnik dobry, jako trener też się spisywał. No jak to każdy mówi, na każdego los przyjdzie, no i trudno, że jeszcze w takim młodym wieku mógł chłop, jak to się mówi, pożyć troszeczkę jeszcze.
No właśnie, bo pan Jan miał raptem 66 lat.
No właśnie.
Startował pan z nim kiedyś gdzieś przy okazji jakichś zawodów?
Nie pamiętam właśnie tego.
Wróćmy do tego, co no, gdzieś tam przed nami, bo przed nami ten żużlowy sezon. No i jak zwykle przy takich okazjach pojawia się temat bezpieczeństwa na torach żużlowych. Co pańskim zdaniem należałoby zmienić, aby te wyścigi żużlowe były bezpieczniejsze, aby tych kontuzji i wypadków było zdecydowanie mniej?
Trudno powiedzieć na dzień dzisiejszy, co wielce zmieniać. Na dzień dzisiejszy jest, no i są bandy dmuchane. Za moich czasów nie było tych band. Teraz zawodnicy są poubierani w różne tam, widać, plastikowe ochraniacze i to wszystko. U nas tylko były, można powiedzieć, takie tam z tyłu gąbka na kręgosłup i nic więcej, nie? No teraz mają jeszcze bandy dmuchane, także no wiadomo, że żużel jest taką dyscypliną, że wypadki były i będą i z tym trzeba się pogodzić. Trochę moim zdaniem też wszystko jest presja wyniku i każdy jedzie na maksa i też między innymi zdarzają się te wypadki.
Czy to też taka troszeczkę kwestia wyścigu zbrojeń, że jednak ten sprzęt jest mocno wyżyłowany, właściwie jak w Formule 1 liczą się ułamki sekund?
No tak, tak jak mówisz, Michale, że na dzień dzisiejszy każdy kilogram zawodnika i sprzętu jak najlżej, żeby to było, żeby ten motocykl jak najwyższe obroty kręcił i do przodu jechał. I dlatego szybkości te są na pewno inne i moim zdaniem, bo zawsze się mówi, że na dzień dzisiejszy są ci komisarze. Moim zdaniem ci komisarze są w ogóle niepotrzebni, bo za naszych czasów nie było. Tory były też przyczepne. Każdy gospodarz robi pod siebie tor i tak powinno być, bo moim zdaniem na przyczepnych torach każdy zawodnik ten motocykl bardziej pilnuje, żeby go nie wyrwało, żeby w tym rodzaju. A na normalnych torach to każdy jedzie na maksa, wypuszcza te motocykle i zaś się zdarzają te wypadki, że lekko go pociągnie i dotknie koła i jak to się mówi, jest już poza bandą.
No właśnie, kwestia tej całej żużlowej otoczki, są komisarze torów. No a za moment może będzie jeszcze asystent komisarza toru. To wszystko rozrosło się do gigantycznych rozmiarów.
Także ludzie, którzy działają dzisiaj w Warszawie, w Ekstralidze, to idą w złym kierunku moim zdaniem. Ludzie, jak to się mówi, ja zawsze to mówię, że ludzie z pierwszej łapanki, którzy nie przeżyli tego żużla, tego wszystkiego, a podejmują takie decyzje, że komisarz toru musi zrobić ileś tam zdjęć, czy zawodnik stoi na polu przed startem, czy ma ubrane spodnie długie, czy reklamy czyste, czy to... No, moim zdaniem, żeby komisarz byli uczuleni też, czy zawodnik ma zapięty kask, czy ma, moim zdaniem, laczek na ten, czy rękawiczki, czy okulary, też by było inaczej. W każdym innym państwie Szwecji przed każdymi zawodami jest tak zwana odbiór motocykli, sprawdzanie, czy nie jest coś pęknięte, jakie kaski są, jakie rękawiczki, czy wyłącznik działa, a u nas taka ekstraliga i tego nie ma właśnie.
Są za to komisarze torów.
No właśnie, są komisarze torów, którzy za to biorą też pieniądze, bo to trzeba kluby tego, a mówi się, żeby obniżyć koszta związane z tym wszystkim, a tu idzie się w drugą stronę, także nie tędy droga, panowie.
Skoro mówimy o Ekstralidze, no to też pojawiają się zmiany przepisów, chociażby taki, który ogranicza możliwość startów żużlowców do trzech lig. No i też wraca temat jak bumerang, kwestia zawodników walczących w Mistrzostwach Europy czy też w Grand Prix. Tu też mogą pojawić się ograniczenia, ale to już przerabialiśmy.
To już przerabialiśmy. Moim zdaniem zawodnik, który jest w ścisłej czołówce, to nie pozwala sobie, żeby jeździć w sześciu czy tam iluś ligach. To są zawodnicy, którzy nie mają, moim zdaniem, dużo startów w Polsce, w lidze. To wykorzystują inne ligi, żeby tych parę złotych zarobić i utrzymać się na tym rynku żużlowym. A zawodnik z pierwszej dziesiątki, moim zdaniem, nie podpisuje z sześcioma ligami kontraktu, bo na pewno by tego nie dał, nie? To są wyjątkowe osoby, a jeżeli podpisze, no to jedzie tam, może napowiedzieć na jeden mecz czy dwa mecze, jak ma odpowiedni czas czy jakąś lukę.
Kwestia zawodników z Grand Prix i z SEK-u, no to trudno wymierzyć, czy zawodnik, który jest w końcówce tabeli tej przejściowej Grand Prix, jest lepszy od tego, który w ogóle nie startuje w Grand Prix.
Ja zawsze to powtarzam, że moim zdaniem pierwszych sześciu z Grand Prix nigdy nie gwarantuje nawet Mistrzostwa Polski. Przerabialiśmy te tematy i w Toruniu, i w Częstochowie, i nigdy nie zdobyli, gdzie mieli taką pakę, naprawdę nie zdobyli Mistrzostwa Polski. Mamy prosty przykład w ubiegłym roku w Lesznie, gdzie też mieliśmy naprawdę silny zespół i walczyliśmy o utrzymanie się w lidze. Także, a druga strona medalu, czytałem właśnie, że od 2018 ma tylko jeden zagraniczny zawodnik. Panowie decydenci. Czyli ludzie przychodzą chcą oglądać dobry speedway, dobrych zawodników, a nie znowu, że będziemy oglądać nie wiadomo co. Ludzie się przyzwyczaili, jak to się mówi, do dobrych widowisk, dobrych zawodów i tym się trzymajmy. Moim zdaniem już, tak jak pisałem na Facebooku, że telewizja chyba też nie pozwoli na to, żeby pokazywać coś niedobrego.
No właśnie, tak wracając do żużla na świecie, bo tu raczej ten sport, no niestety, zwija się, a nie rozwija. W Czechach mamy w Ekstralidze cztery drużyny, z tego jedna ze Słowacji. Trochę coś drgnęło u naszych zachodnich sąsiadów w Niemczech. No Liga Szwedzka bez polskich zawodników by praktycznie nie istniała.
No oczywiście, że tak. Bo przede wszystkim też mają za mało zawodników, bo oni mają i pierwszą ligę, i jak to się mówi, tak jak u nas, drugą ligę, nie? Także no ci nasi decydenci idą w złym kierunku, te przepisy odnośnie startów, tego wszystkiego. No kto to widział, żeby zawodnik był karany za to, że ma refsek, czy nawet jak mówimy, się wstrzelił w tą taśmę, to zaryzykował jego plus, a że sędzia puścił mu, no to trzeba sędziego zobaczyć, czy on ma uprawnienie. Tym bardziej, że na dzień dzisiejszy, żeby sędzią być, to jedzie sobie Polski Związek Motorowy czy Ekstraliga i siedzi gość na przystanku, zgarniają go i robią z niego sędziego. Za naszych czasów, dawnych czasów, to każdy sędzia musiał wszystkie etapy przejść, chromatorzysta i ten wirażowy sędzią był, także i w klubie musiał podziałać. Także wiedział, na czym polega motocykl żużlowy, jak wygląda motocykl żużlowy, bo ja twierdzę, że ci sędziowie nie wiedzą, że sprzęgło żużlowe nie jest sprzęgłem samochodowym, gdzie jeżeli na starcie przetrzyma za długo, parę sekund, to zaczyna te sprzęgło puchnąć, bo to jest materiał, to nie, jak to się powiedzieć, że jest w oliwie czy w czymś innym. No i w samochodzie, ja zawsze mówię, może włączyć jedynkę, wdusić sprzęgło i godzinę siedzieć w tym samochodzie i ten samochód nie ruszy, a sprzęgło żużlowe i ci sędziowie nie wiedzą, bo wtedy, jeżeli za długo przytrzyma, wtedy właśnie sprzęgło ciągnie, no i zaczyna się jazda w tą taśmę.
No właśnie, taki drażliwy temat tych lotnych startów, tu szczególnie pokrzywdzony w minionym sezonie, czy w minionych sezonach, był Tobiasz Musielak. Jak to kiedyś wyglądało, za czasów, kiedy na torze startował Ryszard Buśkiewicz?
Za moich czasów to znowu było tak, że każdy wjeżdżał w tą taśmę i zawsze twierdzimy jedno, że sędzia musiał mieć lepszy refleks jak zawodnicy, żeby w końcu puścić tych zawodników jakoś tam. I tego nie było, no i karuzela się kręciła, jak to się mówi, i nikt nie wykluczał, jedynie było wykluczenie za taśmę, to normalne. I dlatego na dzień dzisiejszy, jeżeli są starty stojące, wszyscy stoimy, puszczamy, czy to będą 2 sekundy, czy 3 sekundy, bo jeżeli wszyscy stoją równo, to start będzie równy. A jeżeli zaczną każdy kombinować, jeździć, no to sędziowie przetrzymują, bo z góry mają nakładane, że mają być przetrzymywane starty, to tamto. Ja twierdzę jedno, że jeżeli się zapali te zielone światło, zawodnicy wkręcą gaz, puszczam. I wtedy jest moim zdaniem wszyscy równo wystartowują, nie? A jeżeli ktoś się ociąga i się rozgląda i nie zdąży, to jest jego strata, a nie, że zawodnik, który próbował ukraść start, sam się ukarał, sędzia mu zatrzymuje bieg i powtarza i ten zawodnik wygrywa biega. No, dla mnie to jest takie chore i nienormalne.
Czy ktoś słucha w ogóle tych cennych uwag ze strony byłych żużlowców, doświadczonych osób?
Nikt tego nie słucha, nikt nie bierze tego pod uwagę, bo rozmawiam z Zenkiem Plechem, czy z panem Dobruckim, czy z innymi. Nikt tego nie bierze pod uwagę. Oni są najmądrzejsi, oni wiedzą najlepiej.
Jako że sezon żużlowy coraz to bliżej, no i tak najprawdopodobniej już za miesiąc być może, a może nawet wcześniej usłyszymy taki treningowy warkot motocykli ze stadionu Smoczyka. Jak wyglądają składy drużyn? Kto może być mistrzem Polski? Oczywiście te dywagacje zawsze są papierowe, ale skupmy się na tym, co jest w Lesznie. Bardzo mocna ekipa znowuż i z nadmiarem jednego zawodnika. To dobrze czy źle?
I tak, i nie, bo jeżeli jest przy kontuzjach, dobrze, a jeżeli nie będzie kontuzji, no to tak, trener będzie miał ciężki wybór. Musi ustalić jakieś reguły. Czy ktoś jak pojedzie w meczu, no naprawdę będzie miał trener Baron trudny orzech do zgryzienia, a no Unia no, na papierku jest bardzo mocna, w tamtym roku też była mocna, no ale się okazało tak, jak się okazało. No ale myślę, że w tym roku już tej wpadki na pewno nie będzie, bo twierdzę, że wszyscy są przygotowani, tak widać i słychać. Toruń, Gorzów, Zielona Góra, także to są zespoły, no i Wrocław trzeba też dodać do tego, będą kandydować do tej pierwszej czwórki. Także, żeby tylko bez kontuzji, to na pewno będziemy mieć dobre widowiska.
W drużynie pozostał, bo miał ważny kontrakt, Niki Petersen, czy to dobry ruch? No bo jest to, było nie było, zawodnik dość kontrowersyjny.
No tak, no Niki, no tak to jest, no w końcu jest mistrzem świata i żeby być mistrzem świata, no to niestety czasami trzeba być takim zawodnikiem trochę nieusłuchanym, trochę agresywnym. No w tamtym roku trochę na torze nie był takim agresywnym jak przed paru laty, no ale myślę, że wróci ta jego agresja zawodnika.
Co ze szkoleniem młodzieży, bo tak naprawdę to jeżeli chodzi o tych młodych zawodników, to największe sukcesy ma Leszczyńska Unia. Tak było, jest i chyba będzie.
No i to widać od jak ja już jeździłem, zaczynałem, jednak Unia dbała o wychowanie, o swoich zawodników, żeby mieć jak najwięcej tego i widać, że to się sprawdza. I nie, na dzień dzisiejszy nie musimy się martwić młodzieżowcami, bo to, co ja widzę, to następni rosną do tego, także możemy być spokojni.
Gdybyśmy mieli tak w ciemno jednak ustalić troszeczkę to podium tegorocznych drużynowych mistrzostw Polski, bo to najbardziej wszystkich gdzieś nakręca i emocjonuje, jak mogłoby wyglądać?
Michale, no trudno powiedzieć na ten temat, jak to będzie wyglądało. Wszystko zależy od szczęścia, od kontuzji, od zawodników, którzy w danym roku ze sprzętem się dogadali. Także, no mówię, no jest tam tych 5 zespołów, a jakie miejsca, każdy ma szansę zdobyć złoty medal z tych 5.
A co z Grand Prix? Wraca do tego cyklu Emil Sejfudinow. Czy on może być głodny sukcesu? Czy raczej no, będzie starał się zbierać znowuż to doświadczenie z Grand Prix? Czy tutaj nie ma żadnej różnicy? Bo i tak czy owak na co dzień startuje z tymi zawodnikami, czy w Mistrzostwach Europy, czy w Lidze Polskiej, Szwedzkiej?
Nie, to myślę, że Emil sobie poradzi i będzie walczył o najwyższe trofea, także no, jest to zawodnik już doświadczony. Frycowe trochę popłacił na początku Grand Prix, jak zaczął startować, a teraz myślę, że powinno być dobrze, nie?
Ale idzie też młodość, bo chociażby nasz Piotr Pawlicki, który no, początek ubiegłorocznego cyklu Grand Prix miał dosyć ciężki, a później szło coraz lepiej.
No, myślę, że Piotrek w tym roku to, co oglądam, myślę, że widać, że się przygotowuje dosyć solidnie, mocno, jak tam piszą wszystko, że 10 kg rzucił, a powiem jedno, że no, jest to naprawdę talent, który potrafi jechać na tym żużlu, umie wykorzystywać ten motocykl, także tylko więcej chęci, jak to się mówi, i takiego zaangażowania sportowego, to naprawdę Piotr ma wielką przyszłość.
Bartosz Zmarzlik też pokazał, że należy się go bać, czyli co, zmiana pokolenia, jeżeli chodzi o walkę o tytuł indywidualnego mistrza świata?
No tak, można powiedzieć. Bartosz Zmarzlik, no to moim zdaniem to jest taki zawodnik, drugi Tomasz Golob, taki typowy sportowiec, taki żyjący tym bardzo mocno i bardzo sportowo przede wszystkim. Także myślę, że jeżeli żadnej kontuzji nie złapie, to naprawdę będzie się liczył. Nie? Ale moim zdaniem Piotr tak bardziej jeździ skuteczniej, ale czas pokaże.
Panie Ryszardzie, czego życzyłby pan no, tej drużynie, która jest panu najbliższa sercu, drużynie Leszczyńskich Byków w tym nadchodzącym sezonie?
No myślę, żeby wreszcie zdobyli znowuż mistrza Polski drużynowego. Na pewno i wtedy, jeżeli będzie wynik, będą kibice przychodzić i będzie się to ładnie kręciło, ładne widowiska, także byle było tylko zdrowo i szczęśliwie. Tak jak kiedyś pan Olejniczak mówił, żużlowiec musi mieć dużo szczęścia i tego życzmy tym naszym zawodnikom.
Dziękujemy za przybycie do studia. Ja przypomnę, że państwa i naszym gościem był były żużlowiec Leszczyńskich Byków, bydgoskiej Polonii, Ryszard Buśkiewicz.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
A w miniony piątek firma SmackMac podpisała umowy sponsorskie z zawodnikami, których zamierza wspierać w nadchodzącym sezonie.
Tomasz Siedziński, dyrektor zarządzający firmy SmackMac. Spotykamy się na kolejnym takim podpisaniu umów teamu, no ale ten team troszeczkę zmieniony.
Co roku staramy się coś nowego wprowadzać, modyfikować tak, żeby dobierać odpowiednich ludzi, którzy mogą promować naszą markę. W tym roku postanowiliśmy związać się kolejny sezon z Danielem Kaczmarkiem, Tobiaszem Musielakiem i nową postacią jest Damian Baliński, ikona polskiego żużla. Idealnie się to wszystko wpisuje w naszą strategię. Bardzo mocno jako firma rozszerzamy się na teren całego kraju. Jak wiadomo, te osoby będą reprezentowały ośrodki spoza Leszna, ale też są w Lesznie bardzo mocno kojarzone, utożsamiane.
No właśnie, skąd wybór Damiana Balińskiego? To tak troszeczkę sentyment twój i firmy do tego zawodnika?
Sentyment, bliskość mieszkania, bliskość zakładu, wiele czynników, ale przede wszystkim też samo nazwisko Damian Baliński mówi dużo za siebie znawcą żużla.
No tak wspominałeś, będą to wszyscy zawodnicy, którzy będą jeździli poza Lesznem.
Tak, tak. Coraz bardziej jako firma wychodzimy do klientów w terenie całego kraju, nie tylko na terenie całego kraju. W Lesznie jako firma swoją pozycję w tym segmencie ma ugruntowaną, dlatego w tym roku taka, nie inna decyzja.
Te bidony smakmakowe już na stałe chyba gdzieś zadomowiły się w boksach żużlowców.
Tak, bidony smakmakowe zostają, u wszystkich jest to czynnik wspólny. Na pewno przewidujemy, żeby bardzo mocno wychodzić do kibiców. Kibice będą też mieli na naszym profilu facebookowym możliwość wygrania ich, czy też przed meczem, po meczu, w trakcie meczu zawodnicy będą mogli też rozdawać te bidony, więc one też będą na pewno trafiały do klientów.
Kto był takim pierwszym zawodnikiem wspomaganym przez firmę SmackMac?
4 lata temu podjęliśmy decyzję, żeby rozpocząć współpracę z Tobiaszem Musielakiem, która do dnia dzisiejszego trwa i praktycznie Tobiasz był takim prekursorem naszych działań, czego efekt dzisiaj będziemy na konferencji widzieć.
Rozumiem, że jesteście zadowoleni z tej współpracy.
Jak już 4 lata trwa współpraca, to tak. Akurat jeżeli chodzi o Tobiasza, to jest naprawdę współpraca nie tylko sponsorska, ale bardzo też partnerska. Z Danielem drugi rok współpracujemy, też jesteśmy zadowoleni i do tego w tym roku Damian dołączył, więc też liczymy, że wszystko będzie tak jak należy po obydwu stronach.
Coś zmieniło się w firmie przez ten rok od ostatniej konferencji?
Pełno nowych pomysłów, nowa strategia marketingowa, nowy zasięg, gdzie docieramy z produktami do naszych klientów. Nie tylko Polska, ale i Europa, w tym Polonia na wyspach, więc można na pewno na zdecydowanie większej ilości sklepów kupić nasze produkty.
Wychowanek Leszczyńskich Byków, który w tym roku będzie reprezentował Rybnickie Rekiny, Tobiasz Musielak. Zmiana klubu jest, no ale w tym smakmakowym teamie pozostajesz.
Tak, w zasadzie już wiedzieliśmy, że zostaniemy przy współpracy jakoś w listopadzie, nawet wcześniej chyba. Także tu za dużo nie było rozmów, jedna taka konkretna już o miejscach reklamowych i innych rzeczach. Dlatego no, cieszę się, że tak to się szybko potoczyło.
To już kolejny sezon w tych barwach, który?
4 najprawdopodobniej.
Oczywiście jesteście zadowoleni z tej współpracy, to jedna i druga strona.
Myślę, że tak, ja jestem zadowolony, a myślę, że SmakMak również.
Tobiasz, w tym roku do twojej drużyny SmakMaku dołączył kolega z zespołu Damian Baliński.
Tak, byłem zaskoczony tym transferem, ale jakby jestem zadowolony, bo w rybnickich barwach i w smakmakowych barwach razem, no to bardzo ciekawe połączenie.
Jak wyglądają te twoje przygotowania do sezonu? No bo właściwie ten sezon puka do drzwi.
Jakby to powiedział Sławek Drabik, trening w beret i tak w kółko. Nie?
A tak na poważnie?
No są to zajęcia w studio treningu personalnego Transformers, jest to również dieta, catering, oczywiście do tego jest crossfit, 2 razy również karate i rekreacyjnie piłka nożna, także na spokojnie w tym roku się przygotowuję i zbyt dużo zajęć też nie ma co sobie na głowę dawać, bo żeby się nie przemęczyć.
Jakiś obóz wspólny z kolegami z Rybnika?
Nie jest to organizowane. Taka jest polityka klubu i tak naprawdę my tutaj z Damianem w Lesznie trenujemy, mamy ten spokój, że po swojemu wszystko robimy, a wiadomo, że każdy z nas daje z siebie wszystko, no bo to jednak jest robione dla siebie, także no kondycji się nie oszuka, tak, w sezonie i wiemy na czym stoimy.
Klub w Rybniku, ale baza ta warsztatowa tutaj na miejscu w Lesznie.
Tak, jest to oczywiście logistycznie tak zrobione, żeby też wygodnie nam było tak naprawdę, bo i tutaj mieszkam i ten warsztat gdzieś niedaleko mam, także logistycznie najlepsze chyba miejsce, bo tak naprawdę najdalszy wyjazd to Grudziądz, no i co drugi tydzień do Rybnika, także też ta droga nie jest zła, bo przecież są autostrady, także no jestem z tego zadowolony.
Warsztat nie na stadionie.
Nie, zupełnie nie na stadionie, ale w pobliżu, w granicach 5 kilometrów od Leszna.
Tobiasz, jeżeli chodzi o tych sponsorów, jak to się wszystko pozmieniało w momencie, kiedy doszło do transferu do Rybnika? Czy sporo tych firm odeszło?
To znaczy zdecydowanie więcej zostało firm ze mną niż odeszło, dlatego no, jestem zadowolony z tego. No tak, no, współpracuję raczej z takimi firmami, które są ze mną na dobre i na złe i nie tylko kiedy jeżdżę w Lesznie, także no bardzo dziękuję tym firmom, bo to jednak jest bardzo miłe, że zawodnika nie z Leszna sponsorują, chociaż firmy głównie działające na terenie Leszna i okolic, dlatego to jest bardzo fajne.
Wychowanek Leszczyńskich Byków, no można powiedzieć ikona stadionu imienia Alfreda Smoczyka, Damian Baliński, dołączył do tego smakmakowego teamu. Damian, zaskoczony takim transferem?
Jakby to ująć tak, dlatego że tutaj dość niespodziewanie zrodziła się taka inicjatywa, że firma SmakMak chciała mnie też jakby wspierać i włączyć do swojego teamu, w którym już jest i Tobiasz, i Daniel Kaczmarek. Także byłem zaskoczony taką inicjatywą, no ale mile zaskoczony, bo Wiadomo, że ta pomoc jest jak najbardziej potrzebna i tutaj muszę podziękować firmie, że chciała akurat właśnie mnie wspierać w tym sezonie, także jeszcze raz dziękuję i myślę, że ta współpraca i moje wyniki będą na tyle dobre, że obie strony będą zadowolone z tej właśnie podjętej decyzji.
Wspominałeś przed momentem, że trudno pozyskać sponsorów tu, gdzie się mieszka, jeżeli nie reprezentuje się klubu z danej miejscowości.
Znaczy tak, no generalnie to wygląda w taki sposób, że muszę podziękować wszystkim sponsorom, którzy w momencie, kiedy jeździłem w Unii, wspierali mnie i dalej to w tej chwili też czynią, czyli mimo tego, że już będzie to trzeci sezon po Zalesznem, te firmy ze mną zostały, dlatego bardzo gorąco chciałbym wszystkim moim sponsorom podziękować za to, że nie odwrócili się ode mnie, a tutaj jeszcze dodatkowo weszła firma SmackMac i na pewno jest to dla mnie ważne i fajny taki moment, że tak udało się to jeszcze przed sezonem załatwić. No ogólnie no wiadomo, że nie jest łatwo, ale tak jak mówię, no tutaj ze swoimi dotychczasowymi sponsorami jestem dalej i myślę, że dalej będziemy w tym sezonie walczyli o jak najlepsze wyniki.
Duet SmackMaca będzie startował w gronie Rybnickich Rekinów. Czy Damian, tak może wyglądać ta para meczowa, Damian Baliński, Tobiasz Musielak?
Trudno powiedzieć, a na chwilę obecną to wiadomo, że po zeszłym sezonie muszę zapracować na to, żeby jak najlepiej prezentować się przed sezonowymi treningami, sparingami i na pewno wiadomo, że czeka mnie dużo pracy, ale na chwilę obecną to, co udało się wykonać i wypracować, to wygląda to naprawdę dobrze i myślę, że jeżeli to wszystko zagra, a głowa nie zawiedzie, to wtedy ten wynik będzie dobry i wtedy już tak naprawdę będziemy się zastanawiali, z kim pojadę, z kim nie. No wiadomo, że z Tobiaszem znamy się, można powiedzieć, jak to się mówi, jak starzy znajomi i tutaj mile bym widział, żeby właśnie z Tobiaszem jeździć, ale to już jest temat na koniec marca, gdzie już będziemy wiedzieli, kto w jakiej jest dyspozycji.
Te przygotowania takim utartym rytmem tu na miejscu?
No troszeczkę, jeżeli chodzi o przygotowania, troszeczkę w mojej kwestii się zmieniło. No, w tym roku położyłem duży nacisk. Przygotowuję się właśnie pod okiem Marcina Giernasa, który prowadzi CrossFit i z nim wykonujemy ciężką pracę, także na chwilę obecną jestem bardzo zadowolony z tego, co udało się wypracować i uzyskać. Mam nadzieję, że ta praca fizyczna przeniesie się skutecznie na tor i będzie to wszystko dobrze wyglądało, także naprawdę ciężko pracujemy i myślę, że to no, będzie miało swoje jakby przekładnie na torze.
A tak wracając do produktów SmackMaca, próbowałeś już kiedyś czegoś?
Nie, szczerze mówiąc nie. Tak naprawdę dopiero teraz chyba będzie okazja, żeby gdzieś tam zagłębić się w te produkty. Jak do tej pory nie było takiej okazji, tym bardziej, że no szczerze powiem, no akurat gustuję troszeczkę w innym jakby żywieniu, ale przy tej okazji, że jest taka firma, która będzie mnie wspierała, to na pewno produkty SmackMacu spróbuję.
Kolejny sezon w barwach teamu SmackMac spędzi Daniel Kaczmarek. Okazuje się, że masz być takim ambasadorem firmy w tym piernikowym grodzie.
No tak, jestem jedynym zawodnikiem, który jeździ w Toruniu i reprezentuje firmę SmackMac. Mam nadzieję, że dobrze wywiążę się z tego zadania i że po prostu firma będzie ze mnie zadowolona, bo ja jestem ze współpracy jak najbardziej zadowolony. Wszystko jest dobrze poukładane, także tutaj ta strona medialna, także pozostało po prostu tą końcówkę sezonu przygotowywawczego dobrze przepracować i mam nadzieję, że od początku marca, czy tam w połowie wyjedziemy na tor i już zaczniemy powoli przygotowania do ligi i będę mógł reklamować już nie tutaj tylko na treningach, czy na jakichś konferencjach, ale już na torze logo SmackMac.
Będziesz czuł taki ciężar odpowiedzialności za firmę gdzieś tam w Toruniu?
No na pewno będę musiał się pilnować, żeby tutaj wszystkie polecenia Tomka, zwłaszcza jeśli chodzi o ten bidon, wykonywać. Także będzie mi zależeć na pewno, żeby wszystko było jak najlepiej i no, było widoczne to logo i dobrze eksponowane przeze mnie.
ta pomoc jest znacząca w tym okresie przygotowawczym, no bo wiadomo, że w tym sezonie odeszłeś z Unii Leszno, gdzieś tam zapewne to grono sponsorskie troszeczkę się zmieniło?
No tak, troszeczkę się zmieniło to grono, ale doszły kilka nowych firm z Torunia, także myślę, że to będzie na tym samym poziomie. No jeśli chodzi o pomoc od firmy SmackMag, no to dla mnie każdy sponsor jest bardzo ważny i tutaj też jest dobra pomoc, jeśli chodzi o firmę SmackMag i nie mogę mieć jakichś powodów do niezadowolenia.
Poza zmianą fryzury jeszcze coś się zmieniło w twoim teamie?
Zmienili się mechanicy, warsztat, klub, także no dużo zmian. Mechanicy się zmienili, dlatego że po prostu odszedłem z Leszna i nie było takiej możliwości, aby mechanik za mną odszedł. No wiadomo, przeniosłem się też już z powrotem do mojego warsztatu w Pawłowicach. Za to chciałbym bardzo podziękować wszystkim sponsorom i kibicom, którzy mi pomogli przy odbudowie tego warsztatu. Także praktycznie dużo rzeczy się zmieniło, ale myślę, że to aż tak jakoś mocno nie wpłynie na moją jazdę, bo to jakieś są kosmetyczne zmiany, które raczej tam nie mają jakiegoś wielkiego wpływu na jazdę.
Co domówiłeś już troszeczkę w Toruniu? Już te kontakty z kolegami są częstsze?
No jeśli chodzi o kontakty, to wszystko jest ok. Tam już znaliśmy się wcześniej z chłopakami. Już też powoli gdzieś tam ogarniam te ulice, gdzie jechać na stadion. Staram się już bez tej nawigacji sobie radzić, także powoli już tam gdzieś mi się to koduje w głowie.
A zdjęcia z prezentacji tego smakmakowego teamu znajdziecie Państwo oczywiście na stronie portalu regionu sport.lk.pl. Zaglądamy do najnowszego numeru tygodnika żużlowego, a ten tygodnik żużlowy już od jutra w punktach sprzedaży, a w nim m.in. najsłynniejsze żużlowe pary. 100 lat i walizki z dolarami. Dla kogo taki prezent? I coś ze znakiem zapytania. Dobra zmiana w polskim żużlu? Są też rozmowy m.in. z Janem Krzystyniakiem, byłym zawodnikiem Unii Leszno. To będzie klęska, jak Unia Leszno nie wygra ligi. Jest też coś rawicko-zielonogórskiego, bo rozmowa z rawiczaninem startującym w barwach Falubazo Zielona Góra, Sebastianem Niedźwiedziem, zatytułowana Najważniejsze, żeby jeździć cało i dużo. Oraz rozmowa z Maciejem Polnym, reprezentującym firmę KF Sport. 3 imprezy w 2 tygodnie. Damy radę i to z dużym wykrzyknikiem. A tygodnik żużlowy już od jutra do kupienia w punktach sprzedaży. I to tyle w naszym dzisiejszym, jeszcze zimowym, jeszcze chłodnym, lutowym magazynie żużlowym. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia za tydzień o zwykłej porze.
Reklama.
Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest dealer samochodów Peugeot, firma B&B. U nas znajdziesz pełną gamę samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych, oryginalne części i profesjonalny serwis. Oferujemy również usługi blacharskie i lakiernicze samochodów wszystkich marek. Firma B&B zaprasza do salonu i serwisu Peugeot w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 i serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33.